Trzecia godzina poranka wnet, godzina 9:08. Tak to jest, że w czasie radiowych podróży spotyka się starych znajomych. Kolejny znajomy radiowy, który wielokrotnie o różnych ważnych rzeczach w porankach wnet mówił, dr Sławomir Ozdyk. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam, cześć.
Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, ale zamieszkały na co dzień w Berlinie i zajmując się tam różnymi poważnymi sprawami, między innymi tym wszystkim, co określamy jako islamizm, jako terroryzm, jako to złe oblicze współczesnego świata.
Zaraz tam złe. Inne.
Inne. Co słychać w Berlinie?
Dużo się dzieje. Dużo się dzieje. Tak jak zazwyczaj na falach waszego radia od czasu do czasu te kartki z Berlina przedstawiam. Obecnie mamy problem koalicyjny, można powiedzieć, który został wczoraj zażegnany. Wczoraj partia CDU, siostrzana partia CSU i koalicyjny partner SPD dogadali się na temat polityki migracyjnej. CSU, jak to CSU, ze swoim ministrem, panem Seehoferem, który jest ministrem spraw wewnętrznych, musi coś robić, musi stać się bardziej radykalna, gdyż ma na jesieni wybory. A CSU w Bawarii po piętach, mówiąc kolokwialnie, depcze AfD, Alternatywa dla Niemiec. Stąd te wszystkie akcje typu wieszanie krzyży w urzędach należących do Bawarii, w budynkach bawarskich. Stąd taka bardziej ostra polityka pana Seehofera, jeżeli chodzi o migrację. Pan Seehofer postanowił, iż na granicy austriacko-niemieckiej powstaną tak zwane ośrodki tranzytowe. We wczorajszym porozumieniu, gdyż SPD sprzeciwiało się używania sformułowania tranzytowe, postanowiono, że te ośrodki nazywały się transferowe. Jaka jest różnica, co prawda nie wiem, ale no jakaś musi być, skoro SPD na ośrodki transferowe przystaje, na tranzytowe nie. Szczególnie chodzi o to, że ma powstać nowa polityka migracyjna, nowa polityka azylowa, gdyż większość obywateli Niemiec, obojętnie jakbyśmy się nie patrzyli, w którą stronę byśmy się nie patrzyli, sprzeciwia się polityce, która w tej chwili jest. Niektóre już nawet poważne czasopisma mówią o tym, iż gwarancja przydatności pani kanclerz Angeli Merkel do sprawowania funkcji kanclerza już się przedawniła, już jest po gwarancji. Inni piszą, czy też składają petycje na temat zmiany tej polityki azylowej. Także coś się dzieje, co prawda prawa, czy też bardzo prawa strona sceny politycznej niemieckiej mówi, że jest to tylko show dla publiczności, który ma jak gdyby pokazać, że również spadające poparcie rządu niemieckiego musi być czymś podbudowane. Natomiast, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Ale zmartwił mnie pan tą zmianką o tych krzyżach, bo ja miałem nadzieję, że to zawieszanie krzyży na urzędach bawarskich, na ścianach bawarskich urzędów jest wynikiem jakiejś głębszej refleksji na temat tego, że jednak potrzebna jest jakaś europejska tożsamość i że musi się w związku z tym u nas wrócić jednak w stronę dziedzictwa chrześcijańskiego.
Gdyby taka refleksja głębsza była, to by te krzyże były wieszane już jakiś czas temu, a są wieszane teraz. Także raczej skłaniam się ku tej tezie, iż jest to specjalne działanie przedwyborcze. Naprawdę AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, zdobywa coraz większą popularność również w Bawarii. Jest to głównie związane z polityką migracyjną. Musimy sobie zdawać sprawę, że polityka migracyjna ościennych państw się zmienia. No jeżeli już Francuzi może jeszcze nie popierają, ale jakby bardziej skłaniają się wobec polityki migracyjnej Orbana na Węgrzech, to już coś musi być. Do tego dochodzi nam w tej chwili Austria Kurza, do tego dochodzą na przykład działania Duńczyków, którzy bardzo mocno zmieniają swoją politykę azylową. Na przykład wprowadzać będą egzaminy z języka duńskiego, preferować będą podejmowanie pracy, intensywnie przeciwdziałać będą powstawaniu gett, łącznie z burzeniem budynków. No to już znaczy, że naprawdę coś się w tej polityce migracyjnej w Europie zmienia. Oczywiście nie popadajmy w euforię, bo do euforii to jeszcze daleko. Mamy Hiszpanię, mamy inne kraje, które nadal jakby preferują tą formę działalności, ale na przykład Włochy już całkowicie inaczej patrzą na politykę migracyjną. Praktycznie można powiedzieć, że gdyby mogli, to już dzisiaj zamknęliby Włochy dla migracji. I to też jest związane, z naciskiem oddolnym, tak? To nic nie idzie z góry, wszystko idzie z dołu.
Wspomniał pan o tym wyburzaniu budynków, a to chodzi z wyburzaniem budynków.
No, chodzi o to, ażeby nie doprowadzać do powstania tak zwanych stref no-go, czyli stref, w których rządy poszczególnych państw nie mają nic do powiedzenia. Takie strefy mamy głównie we Francji, takie strefy mamy również w Szwecji, ale takie strefy mamy również w Holandii czy we Włoszech. Mamy również takie strefy w Niemczech, oczywiście nie w takiej formie, w jakiej w innych państwach zachodnioeuropejskich, ale też takie strefy w Niemczech mamy. Są to strefy, w których zarówno policja, jak i urzędy nie mają nic do powiedzenia.
W pewnym momencie było to w Polsce przedmiotem polemiki politycznej, to nawet międzynarodowej, bo ambasada szwedzka się tam buntowała przeciwko słowom lidera Prawa i Sprawiedliwości, że takie strefy w Szwecji istnieją. Czy w Niemczech rzeczywiście są takie miejsca, ale nie publicystycznie tą rzecz ujmując, tylko tak naprawdę, że policja niemiecka tam nie wchodzi?
Umówmy się, nie jest to tak jeszcze ekstremalnie jak w Szwecji, natomiast jeżeli policja niemiecka w Berlinie w niektórych dzielnicach, czy na niektórych ulicach, jak Hermannplatz, Hermannstrasse, ma egzekwować niemieckie prawo, musi tam udawać się w zwiększonej ilości, gdyż z automatu gromadzi się po kilkadziesiąt osób, które przeciwstawiają się działalności policji, mówiąc, to jest nasze miejsce, nasza ulica, wynoście się, nie macie tutaj nic do szukania.
Słuchacze Poranku Wnet wiedzą, że pan obserwuje bacznie społeczność muzułmańską w Niemczech, zwłaszcza w Berlinie, jej radykalizację, występujące wśród niej różne tendencje. Jak to w tej chwili wygląda? Czy pojawiło się coś nowego?
Radykalizacja postępuje, tak? Znaczy, mówiąc szczerze, to radykalizacja postępuje na wszystkich poziomach. Mamy zarówno postępowanie radykalizacji skrajnie prawicowej, jak również mamy postępy w radykalizacji skrajnie lewicy, jak również salafistycznej. Salafici zwiększają swoje środki jakby posiadania. Jest to związane przede wszystkim czy głównie z środkami finansowymi, które płyną z państw Półwyspu Arabskiego. Ostatnio media doniosły, iż w Berlinie ma powstać nowy salafistyczny meczet. Teren, na którym on ma być uposadowiony, kosztować będzie 800 tysięcy euro. Meczet wezwał, salafici wezwali do zbiórki pieniędzy. Nie za bardzo się to udało. Jest podejrzenie, że sponsor się znajdzie niedługo. Będzie to ktoś bogaty z krajów Półwyspu Arabskiego, który wyłoży te 800 tysięcy euro i zostanie ten meczet kupiony. To postępuje. Niemcy co prawda ze swoim doświadczeniem, czyli służby niemieckie ze swoim doświadczeniem, jakąś tam sobie radę z tym faktem dają, ale mimo wszystko idzie to w niedobrym kierunku.
Rozmawialiśmy też parokrotnie w Porankach Wnet, nie tylko o muzułmanach, ale też o tej takiej, ujmijmy to w ten sposób, skrajnie prawicowej scenie politycznej w Europie, o tych różnych partiach, które powoli zastępują te tradycyjne ugrupowania polityczne, z jednej strony kwestionując ten porządek Unii Europejskiej, a z drugiej strony wykazując niepokojące czasem dla nas tendencje prorosyjskie.
Coś za coś. Tak, coś za coś. Jeżeli mamy zwiększoną nielegalną migrację, która uderza w podstawy piramidy Masłowa, czyli w bezpieczeństwo egzystencjonalne każdego z obywatela, to musi się ktoś znaleźć, który będzie się temu przeciwstawiał. Te partie, jak już mówiliśmy, nazywane partiami skrajnie prawicowymi, bardzo często odwołują się do przyjaźni ze Związkiem, chciałem powiedzieć Związkiem Radzieckim, stare czasy jeszcze mi się przypomniały, z Rosją, gdyż uważają, że nie jest nam w tej chwili w Europie potrzebna wojna z Rosją. Stawiają na współpracę gospodarczą. Dziwią się bardzo mocno w rozmowach, które ze mną przeprowadzają, że my sobie w taki lekceważący sposób odpuszczamy biznes z Rosją. Mówią o sprzedaży naszych jabłek, gdzie to też jest dziwne, jakie szczegóły znają, że na przykład głównym eksportem jabłek do Rosji jest teraz Białoruś. Też polski biznesmen nie jest głupi i sobie zawsze jakąś drogę znajdzie. Natomiast wskazują na to, iż mimo sankcji, które zostały nałożone na Rosję, na przykład firmy niemieckie poprzez kraje trzecie potrafią prowadzić dalej biznes z Rosją, a my tego biznesu nie prowadzimy. Tak, to jest może dla nas jako Polaków jest to niepokojące, natomiast te duże partie, czy to austriackie, czy niemieckie, czy holenderskie, za bardzo nie rozumieją tych naszych obaw. Tak można powiedzieć szczerze, zbytnio się nim przyjmują. Oni mają swój punkt widzenia.
To jest ich punkt widzenia. Te partie wykazują się sprzeciwem wobec tej dotychczasowej polityki imigracyjnej Unii Europejskiej, ale czy tam jest ktoś, kto ma pomysł, jakby co robić? No bo można oczywiście powiedzieć, że pani Merkel jest niedobra, ale czy ktoś ma pomysł, jak Europa ma sobie radzić z tymi imigrantami, którzy tutaj są? Bo tu nie wystarczy postawić mur i powiedzieć, nie wpuszczamy. Tutaj miliony ludzi, którzy nie utożsamiają się z europejskim porządkiem, już są.
No tak, i tutaj mamy problem. My jako Polska do tej pory tego problemu nie mamy, chociaż tutaj też musimy już zaznaczyć, iż te doniesienia prasowe z ostatnich tygodni są bardzo niepokojące o tym, co się na terenie Polski dzieje. Zresztą w Warszawie można to w naoczny sposób na ulicach już zauważyć. Przepraszam, co mają zrobić państwa tak jak Niemcy? Dużego wyjścia nie mają. Muszą podjąć decyzję. Wyrzucić wszystkich nie wyrzucą. Nie zamkną ich do obozów, tak, więc muszą stawiać na integrację może wzorem właśnie duńskim, zmniejszając pomoc socjalną, gdyż wszyscy, którzy idą w tej chwili w kierunku Niemiec, to liczą na pomoc socjalną, która jest tam, każdy dostanie.
Na zakończenie wiem, że szykuje pan dość ciekawą publikację.
No tak, ma ukazać się niedługo publikacja dotycząca właśnie ruchu skrajnie prawicowego w Niemczech. Szczególnie chodzi o leksykon, będzie to leksykon symboli, które ruch skrajnie prawicowy w Niemczech używa. Szczególnie chodzi nam o to, aby polski ruch narodowy wiedział, co nosi, mówiąc kolokwialnie, tak? Abyśmy w polskim ruchu narodowym nie używali symboliki, która jest kojarzona z ruchem nacjonalistycznym.
Bardzo serdecznie dziękuję. Publikacja będzie na pewno ciekawa. Dr Sławomir Ozdyk, wykładowca Uniwersytetu w Szczecinie, specjalista od islamu, na co dzień obserwujący świat z perspektywy Berlina. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać akurat tutaj.
Dziękuję.
Czy ma pan w Szczecinie jakieś swoje ulubione miejsce?
Tak, tu gdzie jesteśmy. Miejsce, które odwiedził sam wódz III Rzeszy, Adolf Hitler, Wały Chrobrego, nazywane za jego czasów tarasami Hakena.
A, no proszę, taka ciekawostka historyczna. Sławomir Ozdyk, Poranku Wnet. Dziękuję bardzo.
Dzięki, hej.
Radio Wnet, Poranek Wnet, 6 lipca 2018 roku. Powoli, powoli już zmierza do końca Poranek Wnet w Szczecinie, ale jeszcze trochę ciekawych rzeczy tutaj się wydarzy, a my zwracamy do spraw szczecińskich z tej geopolitycznej podróży. Naszym gościem jest teraz pan Bartłomiej Sochański. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Były prezydent Szczecina i kandydat na prezydenta Szczecina. Kiedy pan był prezydentem Szczecina? To był próg lat 90. jakoś, prawda?
To był początek lat 90., lata 94-98.
Lata 94-98. Potem był pan w pewnym momencie politykiem tej części polskiej sceny, która była jakieś absorbowana przez środowisko Unii Demokratycznej, Unii Wolności, a od 2017 roku jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Pan się zmienił, czy czasy się zmieniły, czy to się zmieniło?
Wszystko się zmieniło. Czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, ja też się zmieniam. Gdy byłem młodym człowiekiem, działaczem opozycji, wierzyłem najpierw, że panaceum na polskie bolączki jest gospodarka rynkowa. Sympatyzowałem z Kongresem Liberalno-Demokratycznym. Wierzyłem w wolny rynek i jego mechanizmy. Później wydawało mi się, że oświecona część inteligencji dawnej opozycji zastąpi skutecznie u władzy partyjny beton i sympatyzowałem z Unią Wolności, ale to były takie młodzieńcze marzenia, na których się zawiodłem. Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość to jest jedyna rozsądna alternatywa dla Polski dzisiaj.
Na czym polega ten jedyny rozsądek tej alternatywy?
Że wszyscy, którzy są poza Prawem i Sprawiedliwością, tak zwana totalna opozycja, nie ma żadnego pomysłu na naszą przyszłość.
Znalazłby pan pewnie wśród tej totalnej opozycji, strasznie radykalnie prawicowy język notabene, znalazłby pan pewnie wielu swoich dawnych przyjaciół z Unii Demokratycznej, z Unii Wolności.
Oczywiście, że tak. I nie przeczę, że jest w tej dawnej mojej politycznej grupie sporo bardzo przyzwoitych ludzi, ale chyba nie rozumieją albo dali się uwieść temu, że ta opozycja ma jakiś program dla Polski, bo nie ma.
Jest pan również konsulem honorowym Niemiec w Szczecinie. Jak Niemcy sobie radzą z faktem, że ich konsul honorowy należy do partii ksenofobicznej, antydemokratycznej, która każdego dnia wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej?
Przede wszystkim już niedługo, jeszcze siłą rozpędu, taką siłą inercji prowadzę biuro konsula honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie. Byłem, można powiedzieć, konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie przez prawie dwie dekady. Złożyłem rezygnację dzień wcześniej, gdy Jarosław Kaczyński ogłosił moją skromną osobę jako kandydata na prezydenta Szczecina. To wygaszenie konsulowania trochę trwa, bo odpowiednie organy muszą podjąć swoją decyzję. Verabschiedungsbrief, czyli list pożegnalny, jest w drodze. Jak wiem, prawdopodobnie w trzeciej dekadzie lipca formalnie zakończę funkcję konsula. Ale starałem się zbliżyć przez te ostatnie dwie dekady Niemców do Szczecina i Polaków do sąsiednich terenów Niemiec. Myślę, że to jest bardzo dla Szczecina potrzebne. Takie dobre sąsiedztwo z Niemcami to jest nasza racja stanu tutaj w Szczecinie.
Verabschiedungsbrief, tylko w języku niemieckim istnieją takie piękne, długie rzeczowniki. Ale ma pan, rozumiem, po stronie niemieckiej wielu przyjaciół, wielu ludzi, z którymi pan rozmawiał. Czemu nie są w stanie zrozumieć, że po prostu, czemu elity niemieckie nie są w stanie zrozumieć, że no po prostu w Polsce dokonała się demokratyczna zmiana, ktoś wybory przegrał, ktoś wybory wygrał, tylko cały czas jest tak, jakby w Polsce działo się coś rzeczywiście strasznego.
Rzeczywiście dużo czasu i dużo cierpliwości kosztuje mnie tłumaczenie Niemcom tego, co dzieje się w Polsce. Zbieram nawet taki krąg elit intelektualnych tutaj na pograniczu Niemców i Polaków, którym staram się zaszczepić taki sposób życzliwy, dobrosąsiedzki myślenia w sprawach politycznych. Wbrew temu, co się u nas pisze, jest wielu Niemców, którzy mają poglądy konserwatywne i nas rozumieją, nam kibicują, a nawet powiem panu szczerze, trochę nam zazdroszczą tego, że wypowiadamy tak prostolinijnie swoje poglądy polityczne. U Niemców jest to niestety rzadkością. Niemcy mają w sobie taki Ordnung, takie poczucie wyobrażalnej niemieckiej racji stanu i u nich takie swobodne wypowiedzi w mediach, jakie zdarzają się w Polsce, raczej się nie zdarzają.
To pokolenie, pierwsze pokolenie samorządowców polskich po 89 roku raczej dzisiaj bardzo sceptycznie odnosi się w większości do polityki Prawa i Sprawiedliwości, która uchodzi za partię taką raczej centralistyczną, nieufną wobec samorządu, a pan tutaj deklaruje się jako zwolennik wizji Jarosława Kaczyńskiego.
To chyba nie do końca tak jest. Owszem, ta fala działaczy samorządowych z początku lat 90., która pochodziła z opozycji w PRL-u jeszcze z końcówki lat 80. wiązała się z Unią Wolności, ale nie powiedziałbym, że ci ludzie są niechętnie dzisiaj albo opozycyjnie wręcz nastawieni do Prawa i Sprawiedliwości. Ja znajduję wśród dawnych działaczy samorządowych wielu takich, którzy mnie popierają i którzy tak naprawdę bardzo chcieliby dołączyć do tego nowego zastępu kandydatów na działaczy samorządowych, których teraz grupuje Prawo i Sprawiedliwość.
Kandydaci do zastępów pewnie by się jacyś znaleźli, ale właściwie dlaczego pan postanowił po raz kolejny zostać czemu pan chce po raz kolejny zostać prezydentem Szczecina? Co takiego się stało? Czy to nowe pokolenie, które reprezentuje obecny prezydent Piotr Krzystek, źle prowadzi sprawy tego miasta?
Rzeczywiście, ja kilkakrotnie wypowiedziałem się w ten sposób, że nie zamierzam już kandydować na tą funkcję. Nie jest to dla mnie szczyt kariery. Mam chyba zaszczyty zawodowe już za sobą. Ale gdy Prawo i Sprawiedliwość jest w rządzie, to zasługuje również na prezydenta Szczecina, który będzie pochodził z Prawa i Sprawiedliwości, bo mamy tutaj wiele spraw, które mogą być tylko rozwiązane w oparciu o taki kontrakt terytorialny, który wynika z wypowiedzi premiera Morawieckiego, ale także z strategii odpowiedzialnego rozwoju. Chodzi mi o dostępność Szczecina. Siedzimy tutaj przy Wałach Chrobrego. To warto wspomnieć o torze wodnym, który musi być pogłębiony, o wzniesieniu gospodarki morskiej, stoczni szczecińskiej, połączeń komunikacyjnych, a te sprawy mogą być załatwione tylko na linii rząd-samorząd, nie przez same miasto.
No tak, ale czy obecne władze samorządowe nie są w stanie dogadać się z rządem?
Nie wiem, ale jakoś tego nie robią.
Jakie jeszcze widzi pan problemy w Szczecinie, które pan by rozwiązał lepiej?
Myślę, że Szczecin zasługuje na bardziej sprawiedliwe zarządzanie. Są takie tereny, które cieszą się zainteresowaniem władz miejskich i sporymi inwestycjami. Są tereny niestety bardzo biedne, tereny patologii społecznych. Myślę, że prezydent musi być bardziej empatyczny, że jest parę rzeczy, które trzeba w Szczecinie dokończyć, takie jak usprawnienie ruchu w komunikacji miejskiej, ale o tym siła by gadać, a państwo pewnie myślicie bardziej o wakacjach i o
nie,
tym,
nie, nie, absolutnie. Przyjechaliśmy tutaj, żeby myśleć o tym, jak Polska wygląda i obserwować Polskę przed wyborami samorządowymi, więc proszę mówić.
Bardzo się cieszę. Witam państwa w takim razie z otwartymi rękami. No, Szczecin zasługuje oczywiście na kilka takich inwestycji, jak stadion dla szczecińskiej Pogoni, która od dawna czeka na odnowienie, na statki żeglugi pasażerskiej, które jakoś nie mogą się odrodzić na Odrze. Aż się prosi, żeby tutaj była również komunikacja pasażerska między poszczególnymi dzielnicami Szczecina, które leżą nad Odrą. Szczecinianie czekają na obwodnicę wewnętrzną miasta, która musi udrożnić ruch. Dzisiaj tego nie odczuwamy. Jest lipiec, pewnie wielu Szczecinian pojechało na wakacje. Dzieci nie chodzą do szkoły, ale na co dzień w okresie od września do czerwca miasto jest totalnie zapchane i to trzeba zmienić.
Jeśli chodzi o to sąsiedztwo niemieckie, no z jednej strony ono oczywiście jest korzystne, z drugiej strony no taki dziwny fakt, że niemieckie stocznie jakoś sobie poradziły, a nasze stocznie teraz muszą być w jakiś taki sposób na okrągło, naokoło odbudowywane, świadczy o tym, że ta konkurencja nie zawsze chyba była uczciwa.
Myślę, że ta biurokracja Brukseli podejmuje decyzje nie zawsze czytelne. Rzeczywiście z jednej strony rząd polski otrzymał wyraźne instrukcje, że stocznie polskie nie mogą cieszyć się wsparciem rządowym, natomiast podobnych restrykcji nie doświadczyły stocznie tutaj niemieckie. Pewnie nie potrafimy dobrze o swoje sprawy zabiegać w Brukseli, a może urzędnicy brukselskiej centrali trochę stronniczo wydają decyzje. Nie mnie to oceniać. W każdym razie sąsiedztwo Niemiec dla Szczecina to pewnie coś więcej niż stocznie. Stocznie niemieckie nie są dla stoczni szczecińskiej zasadniczą konkurencją, bo produkują inne statki, więc tego się nie boimy. Chodziłoby tylko o to, żeby sprawiedliwie podchodzono do tej gospodarki w centralistycznej Europie.
A połączenie Szczecina z tą komunikacją krajową, infrastruktura, co tutaj jest do zrobienia? Bo przez lata było tak, że ten Szczecin był tak trochę na uboczu, nie dochodziły do niego główne drogi, łatwiej było dojechać, chyba nadal łatwiej jest dojechać do Berlina niż do Warszawy.
No, na razie ta dostępność Szczecina jest fatalna. Do Warszawy trzeba jechać ponad 6 godzin, drogi kolejowe są w remoncie, są 3 loty dziennie do Warszawy z pobliskiego lotniska w Goleniowie, ale to jest oczywiście za mało. Szczecin czeka również na połączenie kolejowe wygodne z Berlinem. My musimy się przesiadać do Berlina w Angermünde albo w Pasewalku. To nie jest do końca wygodne, a to takie bezpośrednie połączenie powinno zagwarantować nam jednak dojazd do tej metropolii berlińskiej. Coraz częściej słyszę, i to mnie bardzo cieszy, że Szczecin jest również polską racją stanu, bo myśmy tak bardziej myśleli tutaj regionalnie. Szczecin, Pomorze Zachodnie, Berlin, pobliskie tereny niemieckie, gdzie osiedla się sporo mieszkańców Szczecina, ale przecież Szczecin powinien być interesującym miastem również dla Warszawy i bardzo liczę na to, że te udogodnienia w dostępie miasta do Warszawy będą poważnie potraktowane również przez nasz polski rząd.
To skrytykował pan właśnie ten taki dominujący w latach 90. duch, że przede wszystkim liczą się euroregiony, małe ojczyzny, a ta duża ojczyzna to raczej jest takiego coś trochę na uboczu.
Myślę, że musi być i tak. Mamy wszyscy swoje małe ojczyzny, które darzymy sentymentem, wielkimi emocjami, tam gdzie się wychowaliśmy, tam gdzie żyjemy. I to jest nasz obowiązek, żeby tą małą ojczyznę uczynić tak sprawną i tak piękną, jak tylko można. Ale musimy pamiętać, że wszyscy należymy do jednego narodu, jednego państwa i że mamy również nasze obowiązki względem tego państwa, a państwo również pewne zobowiązania wobec swoich regionów. Myślę, że na początku lat 90. daliśmy się trochę upoić taką wizją regionalną, że my tutaj mamy własne regiony, które same zaspokoją swoje potrzeby. Do pewnego stopnia oczywiście tak, ale nie do końca.
Jest pan z zawodu prawnikiem. Jak pan patrzy na konflikt wokół Sądu Najwyższego, który w tej chwili rozgrywa się w Warszawie, ale chyba też nie tylko w Warszawie?
Mam bardzo zdecydowany pogląd w tej sprawie. Uważam, że postępowanie pani prezes Sądu Najwyższego jest żenujące. Również uważam, że te poparcia, które udzielane są sędziom Sądu Najwyższego protestującym przeciwko ustawom, jest nie na miejscu. Myślę, że jest wielu prawników, którzy patrzą na te zachowanie elit prawniczych z pewnym niepokojem i niesmakiem.
Partia, którą pan w tej chwili reprezentuje, nigdy nie wygrała tutaj wyborów samorządowych.
Nie, ale zamierza wygrać.
Cóż, zobaczymy i przyjedziemy. Bartłomiej Sochański, były prezydent Szczecina i kandydat na prezydenta Szczecina, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo panu dziękuję i dziękuję państwu.